Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.
Pokój i dobro. Przy mikrofonie
Paulina Wysocka,
Edyta Maciejewska. Naszym i Państwa gościem jest dziś pani Małgorzata Łuba, psycholog, suicydolog, ekspertka Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, specjalistka platformy Życie Warte Jest Rozmowy. Witamy panią serdecznie.
Witam Państwa, dzień dobry.
To dlaczego liczba takich stanów depresyjnych wśród osób starszych wzrasta, wraz też ze wzrostem w ogóle liczby osób starszych w naszym społeczeństwie, jest taka już łatwiejsza do zrozumienia dla naszych słuchaczy, dla nas samych, ale mamy też drugą stronę tej grupy wiekowej, czyli młodzież. Młodzież, nawet już o dzieciach mówi się, że mogą mieć stany depresyjne. Dlaczego ta grupa jest też tak mocno narażona na to, czemu tutaj też nastąpił wzrost depresji.
I jeszcze raz wrócę do tego sielskiego, anielskiego dzieciństwa, które tak się rysuje w naszych dorosłych oczach, kiedy już mamy to za sobą. Natomiast bycie dzieckiem, bycie nastolatkiem to jest czas niełatwy, bo to jest taki czas, kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy, kim chcemy być w przyszłości, czego chcemy w życiu. To jest taki okres, szczególnie dojrzewanie, kiedy bardzo mocno zmienia się nasze ciało. Jednego dnia mamy 15 centymetrów mniej, a następnego jesteśmy o te 15 centymetrów wyżsi. I musimy odnaleźć się na nowo w tym ciele, z tym, co ono potrafi, jak ono jest skoordynowane, a jak jeszcze skoordynowane nie jest. Więc sam ciężar przebudowy w okresie dojrzewania jest też takim elementem, który można postrzegać jako doświadczenie, które może zasilać stan depresyjny. To po pierwsze, ale też dzieci mają swoje obowiązki i często mierzą się z szeregiem oczekiwań, które my dorośli względem ich mamy. A czasami dla niektórych rodziców dzieci są próbą spełnienia ich niespełnionych ambicji. Ja czasami też, jak rozmawiam z rodzicami, zadaję im pytanie, jak często szef ocenia cię, kiedy idziesz do pracy? Czy dzieje się to, co każde 45 minut, które spędzasz w twojej pracy? No i bardzo często słyszę odpowiedź, no nie. Okej, bywają jakieś kontrole miesięczne, czasami półroczne, roczne, czasami zwierzchnicy wymagają od nas raportów i w jakiś sposób podejmują się ewaluacji naszej pracy. Natomiast szkoła, to młody człowiek, który do niej chodzi, na każdej lekcji może zostać wezwany do odpowiedzi. Na każdej lekcji może być sprawdzian, może być kartkówka, może dostać oceny, może dostać plusy albo minusy za swoje zachowanie i za efekty edukacyjne. I to też jest taką codziennością dzieci, to nieustanne bycie pod oceniającym okiem osób dorosłych w domu i w szkole. I oczywiście żaden z tych elementów, o których do tej pory powiedziałam, nie jest jedynym wytłumaczeniem, bo wrócę do tego, że problemy zdrowia psychicznego możemy wyjaśnić, posiłkując się modelem biopsychospołecznym, prawda? Czyli troszkę biologia nam będzie dała zrozumienia, skąd stany depresyjne, trochę nasze cechy psychologiczne, nasze doświadczenia życiowe, ale też trochę zmiany cywilizacyjne, to będzie ten zbiór społeczny, prawda? Więc to, co jest zmianami cywilizacyjnymi, które mogą w jakiś sposób zwiększać rozpowszechnienie stanów depresyjnych u dzieci i nastolatków, to jest to, że mniej się ruszamy jako społeczeństwo, bardziej się wozimy, dzieci znacznie więcej spędzają czasu w szkole, a to też nie sprzyja takiemu odreagowaniu emocji, no bo emocje na przykład możemy trudno odreagować w ruchu. A jeżeli zawiozą mnie do szkoły, no to nie idę.
Nie wyrzucę z siebie.
Tak, nie wyrzucę podczas
biegu,
3 kilometrów, które tak, dzielą mnie od domu do szkoły. No więc znowu, no, to są takie zmiany, które wkradły się w naszą rzeczywistość i one też mogą swoje dokładać i zasilać w ten sposób powiększe rozpowszechnienie stanów depresyjnych. No i nie sposób uniknąć wątku trzech ostatnich lat, prawda, które zadziałały na nas wszystkich równo, na dorosłych i na dzieci i nastolatków. Chociaż nam się czasami dorosłym może wydawać, że dzieci w pełni nie rozumiały pandemii, nie rozumieją wojny, nie powinny martwić się tym, że życie coraz więcej kosztuje, a jednak martwią się, jednak odczuwają to nasze zaniepokojenie i w jakiś sposób na nich też to wpływa.
Tak, często słyszałam takie mądre zdanie. Nie powinniśmy się martwić tym, że dzieci nas nie słuchają, ale dzieci na nas patrzą. Czyli nawet to, że na przykład nie staramy się nie mówić o złych rzeczach, tak, załóżmy o pandemii, ale sami jesteśmy jakby zdenerwowani i dajemy takie znaki tego, że rzeczywiście to w jakiś sposób na nas wpływa, to dzieci też przejmują trochę od nas to nasze zdenerwowanie, tak, ten stres spowodowany.
Na pewno bardzo wyczuwają, dzieci bardzo, to nawet te najmłodsze, nawet te, które jeszcze są w okresie niemowlęctwa, nie mówią, to są w stanie wyczuwać ten przekaz emocjonalny, bo emocje troszkę są jak powietrze, które nas otacza. Zatem atmosferę emocjonalną też jesteśmy w stanie wyczuć, że coś z nią jest nie w porządku, że jest jakaś zawiesina, że jest jakiś konflikt, który nie nazwany, ale jednak wisi w powietrzu. I dzieci też to wyczuwają. Nawet jeżeli my dorośli nie dzielimy się z dziećmi swoimi problemami, ale je przeżywamy, dzieci przeżywają razem z nami, nie rozumiejąc, o co chodzi, ale jednak ten ciężar emocji staje się również i ich ciężarem.
Czyli mówiąc tutaj o jakimś takich działaniach, które mogą być zapobieganiem depresji u dzieci i młodzieży, moglibyśmy zacząć chociażby od zapewnienia naszym dzieciom odpowiedniej dawki ruchu, o czym często może nie pamiętamy jako rodzice, ale już wspominała Pani o tym, że to niedostateczne ruszanie się jest jakimś takim czynnikiem. Co jeszcze możemy zrobić?
Ale też pamiętajmy, że chwilę temu padło bardzo ważne zdanie. Dzieci może nas nie słuchają, ale na nas patrzą. Więc czym innym jest, jeżeli ja leżę do góry brzuchem na kanapie i mówię, weźcie, idźcie, pobiegajcie w ogrodzie, bo taki mamy ładny ogród, a czym innym będzie komunikat, kiedy ja mówię, chodźmy razem. I dzięki temu spędzimy razem czas, poznamy się lepiej, zbliżymy się do siebie, doświadczymy wspólnie czegoś fajnego, ale jednocześnie dawka ruchu będzie potrzebna i dorosłej osobie, i dziecku. I ten dorosły nie będzie takim dorosłym, który ma inne prawa niż ma dziecko.
Który wymaga, ale który tylko wymaga od dziecka, a nie od siebie, tak?
Tak, bo w takiej sytuacji, kiedy to polecanie jest wydane z kanapy, to dziecko postrzega idź się pobawić na powietrzu, pobiegaj, jako karę. A ja sobie przeglądam telefon, ja sobie oglądam seriale na jakimś streamingu, prawda? Albo w telewizji. A dziecko musi iść za karę i na tym podwórku coś sobie znaleźć. No nie. Nic to nie będzie kara. Elementem, który jest działaniem profilaktycznym dla zdrowia psychicznego, to jest bycie w dobrych relacjach, tworzenie dobrych relacji, ale też obecność w życiu dziecka. Ja jestem w stanie zauważyć, że coś niedobrego dzieje się, rozpoznać, że dziecko jest jakieś inne, jeżeli faktycznie spędzamy razem czas i znamy się, poznajemy się. Ale też w drugą stronę to działa. Jeżeli dziecko spędza z nami czas, to stajemy się taką osobą, której będzie skłonne zaufać. Zatem też zwiększamy w ten sposób prawdopodobieństwo, że w obliczu trudności to do nas przyjdzie i powie, mamo, tato, coś niedobrego się dzieje. Nie rozumiem tego, ale coś niedobrego ze mną się dzieje. Więc to jest powielokroć ważna inwestycja. Ten czas razem, ta aktywność, którą możemy realizować razem.
Powinniśmy starać się być takimi rodzicami, którzy, jeśli nasze dziecko wpadnie w problemy, to ich pierwszą myślą będzie nie, żeby mama się nie dowiedziała, tylko muszę o tym opowiedzieć mamie.
Tak, bo jak się dowie, to mama będzie zła, to tata będzie rozczarowany, to na mnie nakrzyczy, to powie, że nie przesadzaj, nie rób z siebie widowiska, prawda? Nie, to tworzenie to nie jest raz, a dobrze, to jest szereg działań w codzienności, takiej wspólnej codzienności, żeby dziecko, nawet jeśli zadzieje się coś złego, nie bało się do nas przyjść i powiedzieć o tym, czego doświadcza. Bo to daje punkt zaczepienia, to jest podstawa, dla szukania dalszej pomocy, jeśli oczywiście będzie sytuacja tego wymagać.
Tutaj znów wracamy po pierwsze do rzeczy najważniejszej, czyli do relacji, tak, i budowania relacji. Po drugie też do takiego budowania odpowiednich komunikatów, tak, czyli nie agresywne zapytania czy żądania, tak, tylko otwarte, empatyczne zainteresowanie się tym, co dzieje się w życiu dziecka.
Tak, i często właśnie to, co widzę, to jest objaw, to jest jakiś sygnał. Ale celem rozmowy jest zbadanie, co jest pod spodem, więc to też jest ważne, ta ciekawość i gotowość z nas dorosłych, żeby posłuchać, jak jakie doświadczenia ma dziecko, co czuje dziecko. I to, co ono czuje, to, co ono nam powie, to myślę, że jest prawdziwe, bo jest światem odczuć tego młodego człowieka.
Nie możemy pewnie też, mi się tak wydaje, porównywać absolutnie
dziecka
do naszego świata, tak, umniejszać w jakiś sposób tego świata.
A właśnie, a niestety w momencie, kiedy mamy taką wizję sielskiego, anielskiego dzieciństwa, to każdy problem ze świata dorosłych wydaje nam się prawdziwy. Większy niż taki problem, którego może doświadczyć dziecko, a to zupełnie nieprawda. Problem ma definicję bardzo subiektywną. To jest problemem, co dla kogoś jest problemem. To jest problemem, co kimś powoduje ból, cierpienie i trudności. I czasami z perspektywy jednej osoby to jest błaha sprawa, ale to jest zawsze perspektywa subiektywna. Więc istotą pomagania nie jest próba licytowania się, kogo bardziej boli, kto ma większe problemy, bo nie robi mi się lżej ze świadomością, że kogoś boli bardziej niż mnie. Mnie dalej boli, prawda? Nic się nie zmieniło względem mojego cierpienia. Więc nie tędy droga w pomaganiu na pewno.
Istotą jest pomoc.
Tak, zainteresowanie się tym, co ktoś czuje, z czym się mierzy. I na pewno ten pierwszy krok to jest właśnie weryfikacja, takie jak najdokładniejsze przyjrzenie się, co się dzieje.
I posłuchanie.
Posłuchanie, tak.
Na zakończenie naszej rozmowy pozwolę sobie przytoczyć przykład znakomitego męża stanu, Winstona Churchilla. Każdy zna to nazwisko. Jest to jeden z najbardziej znanych i najwybitniejszych polityków na świecie. Podziwiany do dziś za nieprzeciętny umysł, zdolności strategiczne, polityczne, a nawet artystyczne. Ale mało kto wie, że ten wybitny człowiek zmagał się z depresją, którą nazywał czarnym psem. Metafora ta przeniknęła do późniejszej literatury popularno-naukowej, muzyki czy kultury. Winston Churchill stał się twarzą walki z chorobą, historii o wytrwałości, ale również nadziei. O tym, że można pokonać obrzydliwego czarnego psa, jakim jest depresja, i o tym, że powinniśmy pamiętać i sięgać po naszą moc i dzielić się nią z innymi.
Może zamiast walka z tym psem, oswojenie tego psa.
Super.
Bo jednak stany depresyjne są częścią nas samych, więc psa nie możemy zabić w sobie, bo tak jakbyśmy chcieli zabić część siebie, a oswajać psa to jest zupełnie ten szlak, który dzieje się też w leczeniu depresji.
W ramach publicznej służby zdrowia na depresję leczy się ponad 25 tysięcy dzieci i młodzieży. To 2 razy więcej niż 5 lat temu. Skala problemu jest znacznie większa. Część młodych osób ma szansę korzystać z pomocy psychologicznej w prywatnym sektorze, ale wciąż ogromna liczba przypadków depresji nie jest diagnozowana.
Powodów jest wiele. Począwszy od ograniczonego dostępu do specjalistów zdrowia psychicznego, a kończąc na stereotypach i braku wiedzy, które stoją za nieleczeniem depresji u dzieci.
Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że samobójstwa są wśród nastolatków 2. najczęstszą przyczyną zgonów. Liczba prób samobójczych w grupie od 7 do 18 roku życia systematycznie rośnie.
Dlatego my, dorośli, rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy, musimy być czujni. Każda nagła zmiana zachowania dziecka musi zapalać czerwoną lampkę.
W przypadku depresji należy szukać pomocy w następujących placówkach: poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, ośrodki interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, szpitale psychiatryczne. Są to instytucje funkcjonujące w całej Polsce. udzielające bezpłatnych usług.
Osoby zauważające u siebie lub bliskich objawy depresji zachęcamy do skorzystania z telefonu zaufania 800 70 22 22 lub telefonu zaufania dla młodych 116 111. 116 111 to pierwszy bezpłatny i ogólnopolski telefon zaufania dla młodych ludzi, który prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Z konsultantami telefonu zaufania 116 111 można się podzielić swoimi troskami i problemami. Celem ich działania jest również poprawa samopoczucia, a często bezpieczeństwa dzwoniących. Kontakt z konsultantami telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 jest dla wielu młodych osób pierwszą szansą na powiedzenie o swoich problemach, m.in. depresji, samookaleczeniach czy obniżonym nastroju, ale także uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach i dostrzeżenie dorosłych, rodziców i profesjonalistów, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu kłopotów. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12 do 22.
Rodziców zaś zachęcamy do skorzystania z telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. Telefon ten prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dla dzieci przeżywających kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze czy zaburzenia odżywiania.
Krajobrazy życia. Cała prawda o ludzkim sercu. Na audycję zapraszają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.